Kluczowy temat.
Kłaniał się Państwu Łukasz Kaźmierczak. W naszej porannej rozmowie dziś europoseł, jeden z liderów Prawicy Rzeczpospolitej, Marek Jurek. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Upewniam się, do Polski przyjechał pan prywatnie.
Ja cały czas jestem. Ja do pracy jeżdżę do Brukseli, do Strasburga, natomiast jestem cały czas w Polsce.
Jasne, ale miał pan się dołączyć do delegacji takiego ważnego unijnego organu o wyjątkowo długiej i skomplikowanej nazwie. Ja pozwolę sobie przytoczyć tę nazwę. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Pan zgłosił się do tej delegacji?
Nie, ściśle biorąc, ja zostałem zgłoszony, dlatego że procedura ustalania składu delegacji zagranicznych w czasie wyjazdów parlamentarnych jest taka jak wszędzie, we wszystkich parlamentach świata, że to kluby zgłaszają swoich kandydatów zgodnie ze swoim przekonaniem. To jest element działalności każdego klubu parlamentarnego.
Tylko, że pan został
zostałem zgłoszony przez konserwatystów, ale kierownictwo komisji i innych klubów uznało, że Polacy nie jadą, czyli że w praktyce to kandydat konserwatystów został wykluczony, czyli na mnie to wypadło. No
to może dobrze, że Polacy nie są sędziami we własnej sprawie.
To jest właśnie dziwne, wie pan, dlatego, że komisja drugiego dnia delegacji spotkała się z panem ambasadorem Markiem Prawdą, który jest ambasadorem Unii Europejskiej w Polsce, jest Polakiem, czyli według tego, co usłyszałem od przewodniczącego Moraesa, jest nieobiektywny, bo się okazało, że Polacy w sprawach polskich są nieobiektywni. Myśmy protestowali przeciwko tej decyzji, również odwołując się do przewodniczącego parlamentu, do pana Tajaniego, no wskazując, że na przykład na Maltę jeździli posłowie maltańscy, więc nie ma powodu w kontekście zarzutów przeciwko sytuacji politycznej na Malcie, więc nie było powodów, żeby Polak nie był członkiem delegacji. No ale jak mówię, tak zdecydowano, prawdopodobnie nie chcieli mieć świadków w czasie tej delegacji.
A komisja przyjechała do Polski, miała badać stan praworządności w naszym kraju.
Praktycznie przyjechała z wizytą do opozycji pozaparlamentarnej, bo poza spotkaniem w Sejmie z przedstawicielami większości i przedstawicielami opozycji. Zresztą właściwie nie rozumiem, dlaczego Komisja Libe nie patrzy na Polskę jako na kraj, gdzie się toczy normalne życie publiczne, ale na kraj, gdzie jest tylko walka rządu i opozycji. Bo nie wiem, dlaczego oni na przykład z klubem Kukiz 15 nie chcieli się spotkać w parlamencie. Ale poza tym, poza spotkaniami w Sejmie, to były głównie spotkania z radykalnymi organizacjami pozarządowymi o charakterze opozycyjnym, albo też no, takim w ogóle skrajnym, bo z organizacjami aborcjonistycznymi. No to byli organizatorzy tak zwanego Czarnego Marszu, Federacja Kobiet i Planowania Rodziny, Amnesty International, Fundacja Helsińska, Obywatele RP. To byli rozmówcy. Gdyby nie to, że zgłosiłem Instytut Ordo Iuris, to wszystko wskazuje na to, że intencją organizatorów komisji było rozmawianie wyłącznie z przedstawicielami radykalnej lub liberalnej opozycji.
Spotkanie z przedstawicielami MSZ-u, no, Trybunał Konstytucyjny.
Tak, ale mówię, że wyjąwszy instytucje, to jeżeli chodzi o tę stronę pozarządową, rzecz polega na tym, że na przykład mój kolega, taki prawicowy poseł z Francji, Nicolas B., musiał wnioskować o to, żeby wśród zaproszonych dziennikarzy był dziennikarz naszego dziennika, bo tak to nie było żadnego tytułu, który jest krytyczny w stosunku do liberalnej opozycji.
Panie pośle, czy Bruksela chce prowadzić taki realny dialog z Polską, z Warszawą?
Ja doszedłem do wniosku po głosowaniu węgierskim, już półtora tygodnia temu. Ja doszedłem do wniosku, że no widać wyraźnie, że oni nigdy tak naprawdę, mówię o tym liberalnym establishmencie Unii Europejskiej, nigdy nie chcieli z nami żadnego zjednoczenia. Oni owszem, no chcieli nas włączyć, chcieli, żebyśmy przeprowadzili w naszych krajach tak zwany proces adaptacyjny. Mówili nam, że mają swój akikominotech, swój dorobek wspólnotowy, który my musimy zaakceptować, ale nie pytali nas, jakich my oczekujemy zmian od ich państw. Co my chcielibyśmy widzieć, mając swoje doświadczenie półwiekowej walki o wolność i to nie tylko o naszą, ale o ich wolność i o ich bezpieczeństwo.
Dobrze, ale z tamtej strony padają z kolei zarzuty o to, że to Warszawa pozoruje dialog, że gra na czas, że to jest taka ciuciu babka, a reformy prowadzone przez
Judith
rząd
Sargentini,
PiSu są i tak realizowane.
Judith Sargentini, która była autorką tego raportu na temat Węgier, ściśle była autorką wniosku o wykluczenie Węgier z Rady Europejskiej, no bo to oznacza uruchomienie procedury artykułu 7. Jeżeli on ma być doprowadzony do końca, to się kończy tym, że to państwo przestaje tak naprawdę mieć głos na szczytach międzyrządowych. Ona powiedziała, słyszała, że jeżeli to pójdzie, no to teraz kolejno Rumunia, Słowacja, Malta. Ja nie twierdzę, że na Malcie czy na Słowacji nie dzieją się rzeczy, które uzasadniają protesty społeczne, które tam się toczą, no ale właśnie te protesty społeczne no, doprowadzą, w moim przekonaniu, do zmian na Słowacji i to w drodze wyboru. W tej chwili klasa rządząca w Unii proponuje nową koncepcję jakiejś postdemokracji, w której kontrola społeczna nie jest wykonywana przez opinię publiczną, ale przez instytucje zagraniczne, przez instytucje międzynarodowe, a społeczeństwo ma to przyjąć. Dlatego, że jak zauważyli również moi koledzy zagraniczni, będący mniejszością w tej delegacji, no to jest tak, że oni właściwie przyjechali tutaj też atakować polskie społeczeństwo, bo na przykład atak na społeczną inicjatywę ustawodawczą Zatrzymaj aborcję, to jest po prostu atak na społeczeństwo polskie. Zresztą bardzo charakterystyczne, że oni się spotkali z czarnym protestem, a nawet nie próbowali się spotkać z Kają Godek czy z innymi przedstawicielami tego wniosku. Instytut Ordo Iuris był autorem poprzedniej ludowej inicjatywy ustawodawczej, ale ta, no z nią w ogóle nie chcieli rozmawiać.
Wrócę jeszcze do kwestii brukselskich. Pojawiają się takie doniesienia nieformalne, że jest różnica zdań między wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem a jej szefem Jeanem Claude'em Junckerem dotycząca tego, w jaki sposób podejść do Polski kwestii praworządności. Jeden chce dialogu, drugi eskalacji konfliktu. Jak to wygląda z perspektywy pańskiej obserwatora tego?
Nie widzę tego. Absolutnie, oczywiście.
Pobożne życzenia dziennikarzy?
Jest różnica stylów, temperamentów. Frans Timmermans potrafi powiedzieć 5 zdań, zanim Jean-Claude Juncker skończy drugie. Z tym, że oczywiście to jest kosztem tego, że on trochę szybciej mówi, niż zastanawia się nad tym, do czego jego działania prowadzą, bo one są kompletnie destrukcyjne dla Unii. Ale 2 tygodnie temu Jean-Claude Juncker w czasie orędzia o stanie Unii, to było takie orędzie pożegnalne, no bo on kończy swoją kadencję, powiedział, mam pełne zaufanie do wiceprzewodniczącego Timmermansa. On wykonuje świetną pracę, nadzoruje praworządność, ja temu udzielam poparcia. I ja nie widziałem, żeby działalność wiceprzewodniczącego Timmermansa napotkała na jakiekolwiek przeszkody czy hamulce wewnątrz Komisji Europejskiej. Także w moim przekonaniu, owszem, warto zastanawiać się nad różnicami stanowisk i szanować indywidualny pogląd każdego, ale tutaj przewodniczący Juncker no, żadnej różnicy nie robił. Po prostu daje pełny mandat przewodniczącemu Timmermansowi, no i on robi co chce, robi w imieniu całej Komisji.
Podczas tego orędzia o stanie Unii, wygłoszonego przez Jeana Clauda Junckera, europoseł Ryszard Legutko wypowiedział mniej więcej zdanie, które brzmi tak, Unia nigdy nie była tak podzielona jak teraz. Tak wiele osób jest zmarginalizowanych, zaszczutych, wyrzuconych z dyskusji. Czy jest coś w tym zdaniu, z czym pan się nie zgadza?
Nie, to jest bardzo realistyczny opis tego, co się w Unii dzieje, tylko musimy
tego
jeszcze
pan doświadcza?
W ogóle...
No to wykluczenie, od którego zaczęliśmy.
Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, że ja doświadczam tego bezpośrednio. Zresztą ja jestem absolutnie przekonany, że gdyby w polskim parlamencie ktokolwiek próbował w połowie stosować tak autorytarne metody zarządzania parlamentem, jak w Parlamencie Europejskim, to skończyłoby się to jakąś jedną wielką kolejną awanturą i to niezależnie od tego, kto by rządził. No, po prostu Polacy nie tolerowali.
Panu się nie podoba chociażby sposób prowadzenia debat przez szefa Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego i pan w tej sprawie interweniował bezskutecznie od razu.
Uważam, że przewodniczący Schulz był dużo gorszy. No, winą przewodniczącego Tajaniego jest to, że on toleruje ekstremalne wypowiedzi. Dam panu przykład jednej.
Pan mówi o liberalnej mowie nienawiści, takie określenie.
Kiedy premier Orban składał nie tą ostatnią, tylko poprzednią wizytę w Parlamencie Europejskim, przewodniczący liberałów, Guy Verhofstadt, jeden z najbardziej takich skrajnych, ale jednocześnie aktywnych i właściwie korzystający z pełnej jakiś mający mandat na kompletną samowolę w Parlamencie Europejskim, porównał nie mniej, nie więcej Orbana do Goebbelsa. No to było porównanie pośrednie, no ale pytanie, kiedy pan będzie, czy pan będzie palił książki przed parlamentem w Budapeszcie, to jest porównanie do tego, co się stało w drugim miesiącu rządów nazistów, kiedy to Goebbels urządził ceremonię palenia książek niemieckich przez nazistowskich studentów przed Reichstagiem.
No tak, ale Ryszard Czarnecki mówił o Różytu niemalżego szpancowniku, więc może to taka po prostu...
Nie, no zaraz, to... No i został ukarany, został odwołany ze stanowiska, a jeżeli chodzi o przewodniczącego Verhofstadta, to kiedy skarżono się na jego wkład w negocjacje brexitowe, on jest przedstawicielem Parlamentu Europejskiego przy negocjacjach układu o odejściu Wielkiej Brytanii, to przewodniczący Tajani powiedział, mam do niego pełne zaufanie. A w tym kontekście, kiedy złożyliśmy skargę na to porównanie do Goebbelsa wspólnie z przewodniczącym Krasnodębskim, to odpowiedział, no to mieści się w granicach swobody wypowiedzi posłów, on nie chce być sędzią tej swobody. Ale ja mówię o Verhofstadcie nieprzypadkowo, dlatego że on powiedział, i tu wracamy do tej generalnej tezy na temat dzielenia Unii, on powiedział otwarcie, chyba pod adresem wtedy Viktora Orbana, że on woli zwolenników odejścia z Unii Europejskiej od ludzi, którzy przeciwstawiają się jej władzom, którzy chcą ją zmienić i tak dalej.
Czy do tego zmierza
ja
Unia?
Absolutnie determinację, żeby Unię dzielić i żeby państwa
dzielić
Europy...
Dzielić i podzielić?
I w konsekwencji, jeżeli to będzie konieczne, podzielić, to jest postawienie państw Europy Środkowej pod ścianą. Albo po raz kolejny przeprowadzacie proces adaptacyjny, tym razem już nie do żadnych kryteriów prawnych, ale do orientacji politycznych wyznaczanych przez kierownictwo Unii Europejskiej, albo was wykluczymy, albo odchodzicie. Dlatego, że na przykład trwałe pozbawienie państwa, no przecież Węgry pozbawione głosu na forum Rady Europejskiej, no nie byłyby de facto członkiem Unii pełnoprawnym, co miałyby tam robić. Do tego, co gorsza, to już jest nie tylko dzielenie Unii, ale to jest wręcz atak na demokrację jako taką, bo ta zmiana sposobu liczenia głosów, która miała doprowadzić najpierw do wykluczenia ze stanowiska Ryszarda Czarneckiego, a potem do postawienia Węgrom, tego uruchomienia procesu wykluczania Węgier z Rady Europejskiej, no, zostały dokonane w sposób no, całkowicie sprzeczny z powszechnym rozumieniem większości 2/3 głosów, z powszechnym rozumieniem większości kwalifikacji. Jeżeli się mówi, że w jakimś głosowaniu ważnie oddane głosy się nie liczą, no wie pan, jeżeli ktoś zmieli część głosów oddanych w wyborach, to się mówi, że fałszuje wybory. A tu mieliśmy z czymś podobnym, tylko że w blasku Jupiterów, no po prostu zmieniono wynik głosowania. I to są już naprawdę rzeczy bardzo groźne i niedobre.
Nie jest pan optymistą?
Ja jestem optymistą, bo wybory za rok, także jestem przekonany, że z tych wyborów ani pan Timmermans, ani pan Verhofstadt nie będą zadowoleni. Unia Europejska naprawdę jest Unią naszych państw, a nie ich ideologii. Tylko musimy się o to czynnie upominać.
No i zobaczymy, jak obywatele Europy będą recenzować działania wszystkich i europosłów, i Komisji Europejskiej.
Tak jak we Włoszech, jak w Austrii, tak jak wszędzie. Naprawdę od Bałtyku po Adriatyk i Morze Śródziemne idzie wiatr zmian. I wiatru zawrócić nie można.
Europoseł Marek Jurek, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.